Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan nie jest z zawodu fotografem.
Zależy, jak to rozumieć.
Z zawodu wyuczonego.
No to tak, to nie jestem. Mhm. Jestem informatykiem.
Dlaczego fotografię pan wybrał?
To jest długa historia. To była moja pasja i dzisiaj jestem przekonany, że zawdzięczam ją mojemu dziadkowi, który mimo, że był fotografem amatorem, to jednak z aparatem się nie rozstawał. I właściwie chyba bez niego go nie widziałem. Byłem za młody, żeby od niego bezpośrednio się uczyć fotografii, ale jestem pewien, że zasiał takie ziarno tego zainteresowania. W moim życiu pojawiła się taka ścieżka, która skierowała mnie na fotografię dokumentalną i taką bliską człowiekowi i w ogóle dziennikarstwu. Mam taką w rodzinie historię, że w dniu moich narodzin w moim domu w Częstochowie znalazł się Ryszard Kapuściński. I był jednym z pierwszych, który usłyszał o moim urodzeniu się. Ta historia opowiadana właściwie przy każdych moich kolejnych urodzinach jako dziecka bardzo mocno zaciekawiała mnie jego postacią. I może byłem, na pewno byłem za młody, żeby interesować się jego książkami, ale taki romantyczny obraz kogoś podróżującego po świecie i poznającego innych ludzi we mnie został. Więc gdy zdarzyła się taka okazja, to było już na studiach tych wybranych bardzo racjonalnie, takich, które wydawały mi się, że dadzą mi szansę na dobrą pracę w przyszłości. Zresztą tak by się wydarzyło, gdybym chyba w tym kierunku pozostał. Na wakacjach właśnie poznałem ludzi na takiej wymianie w Stanach Zjednoczonych, którzy uwierzyli, że ta pasja może stać się moim zawodem. Mówię to w dużym skrócie, ale generalnie jest to historia, których w Ameryce słyszy się wiele. Pojechałem tam jako ratownik, wróciłem skończyć studia, ale już z przekonaniem, że nie siądę przed ekranem komputera zawodowo.
Od katastrofy w Czarnobylu minęły 33 lata, ale ten temat stał się ostatnio modny, między innymi za sprawą serialu czy książki noblistki Swiatłany Aleksijewicz. Mamy modę na Czarnobyl teraz?
Przypuszczam, że zawdzięczamy ją, może nie modę, ale zainteresowanie większe Czarnobylem. Zawdzięczamy wyłącznie temu serialowi paradokumentalnemu. Czarnobylska modlitwa, która zresztą bardzo mocno utknęła we mnie, jest jakiś czas dostępna i ona nie wydaje mi się, żeby spowodowała jakieś wyjątkowe zainteresowanie w takim sensie, że ludzie chcą odwiedzić Czarnobyl. Zresztą te słowa Aleksijewicz o tym, że jakby wszystko, z czym mamy do czynienia, opisując katastrofę w Czarnobylu, czyli wybuch, ewakuację, wojsko, a potem pomniki, to są te same słowa, których używa się do opisywania wojny. I stąd taki mój punkt wyjścia, że ta trauma, której doświadczyli ci ludzie, też jest bardzo bliska do tych, którzy doświadczają ofiary konfliktów zbrojnych.
Pan miał wtedy 6 lat, przepraszam, że zaglądam do PESEL-u. Ja miałem lat 18, płyn Lugola, wspomnienia, jakaś mobilizacja, niepewność, nerwowość i takie myślenie, co się stanie, co się stało. Brak informacji wtedy doskwierał nam. Dopiero po kilku, a może nawet kilkunastu dniach władze przyznały, że doszło do wybuchu. Jak pan zapamiętał tamte dni jako 6-latek? Bo ja w dniach po wybuchu ćwiczyłem przed pochodem pierwszomajowym na boisku szkolnym. Było wtedy bardzo ciepło, bardzo gorąco.
Mimo, że część kolegów i koleżanek w moim wieku mają wspomnienia podobne do tych pańskich, to ja ich zupełnie nie mam. Chyba wyparłem. Wyparłem je też takim bardzo silnym lękiem, który przejąłem, myślę, od mojej mamy i babci, bo to one głównie w tej mojej emocjonalnej pamięci powtarzały i odmieniały przez wszystkie przypadki słowo Czarnobyl. Nie mając do końca przecież ani wiedzy, bo nie dało się jej zdobyć, ani zrozumienia tego, czym mógł być taki wybuch i czym jest promieniowanie w ogóle. Pamiętam dokładnie taki czas. U nas trwał dość długo, bo przez rok wraz z moim bratem byliśmy jedynymi dziećmi w przedszkolu, które nie mogły pić mleka z inicjatywy rodziców. I za każdym razem, każdego dnia szedłem do tych pań, które przygotowywały posiłki i przypominałem, że to ja jestem tym nie pijącym mleka. I przez jakiś czas to akceptowały. Później chyba je irytowałem, bo mówiły nawet, żebym sobie taki znak na szyi zawiesił. I pewnego dnia, gdy już zapomnieliśmy chyba wszyscy o tych krowach pasących się na pastwiskach, być może gdzieś też w pobliżu polskiej wschodniej granicy, one powiedziały mi, że w telewizji ogłosili, że Czarnobyl już nie ma na nas wpływu. W związku z tym nakarmiły mnie pełną porcją, a ja tą radosną wiadomością podzieliłem się z mamą, która mnie przyszła odebrać. I pamiętam jej minę i to, że właściwie ciągnęła mnie tak za rękę, jakbym leciał w powietrzu do domu, żeby mnie wykąpać. I przez wiele lat, właściwie do momentu, kiedy zacząłem pracować nad moją książką o Czarnobylu, byłem przekonany, że ona mnie kąpała, myśląc, że da się zmyć ze mnie mleko, które wypiłem, ale wytłumaczyła mi, że też widziała mnie bawiącego się w piaskownicy przed przedszkolem. Z jednej strony ta postawa wydawała mi się taka trochę zabawna, z drugiej strony próbuję sobie wyobrazić, gdzie ja bym znalazł się w tamtym momencie. I wiedząc, że nie można było ufać telewizji, która głównie właśnie zajmowała się propagandą, tak jak pan mówi, głównym zmartwieniem władz w tym momencie to było to, że taka informacja mogłaby obniżyć frekwencję na pochodzie pierwszomajowym. Wydaje mi się, że słusznie działałem w takiej sytuacji i próbowały zapobiec wszystkiemu, co wydawało im się groźne. Natomiast ten lęk rzeczywiście w niej pozostał na wiele, wiele lat.
W 2006 roku po raz pierwszy pojechał pan do Czarnobyla. Dlaczego?
Byłem już dorosły, mogłem decydować o sobie i poczułem też, że ta wizyta w Czarnobylu pomoże mi rozprawić się z tą traumą, którą w jakimś sensie ciągle w sobie nosiłem, z traumą, ze strachem przed czymś, czego nie rozumiałem, czegoś, czego nie da się zobaczyć. Znałem bardzo wiele materiałów też już z tamtych rejonów, interesowałem się tym miejscem i też nie jechałem tam jako fotograf. Jechałem z aparatem, ale nie miałem takiego zamiaru, że jadę tam pracować nad jakimś własnym materiałem.
Już wtedy była era fotografii cyfrowej, ale pan pojechał tam z aparatem prymitywnym, na klasyczną kliszę.
Tak, właśnie z tego względu, że spodziewałem się tam wyłącznie zobaczyć rzeczy, które znałem. I pomyślałem sobie, że taki zabieg formalny, którym właściwie wtedy użycie tego prymitywnego aparatu, bo jeszcze klisza.
A jaki to był aparat?
Była Holga, taki plastikowy, bardzo niedrogi, bardzo nieprecyzyjny aparat z plastikowym obiektywem. Wybrałem dlatego, żeby jakby chociaż forma mogła odróżnić zdjęcia, które będę robił od tych, które już widziałem.
Te zdjęcia są rozmyte. Nerwowe. Gdyby je rozpatrywać w kategoriach dobrych zdjęć, no to wiele osób by je odrzuciło. Dlaczego one takie są? No i przede wszystkim, dlaczego one są na całym formacie kliszy, nie tylko w tej ramce, którą ograniczają perforacje?
Ten aparat przeznaczony jest do takiej większej kliszy średnioformatowej, czyli obraz, który naświetlamy, ma tam 6x6 cm wewnątrz aparatu. Ja użyłem, chciałbym powiedzieć, standardowej kliszy, ale zdaję sobie sprawę, że coraz częściej spotykam ludzi, którzy nie mieli z nią w ogóle do czynienia. Takiej z perforacją 35-milimetrowej kliszy. Dzięki temu jakby ten obraz naświetlał się również na tej części, do której normalnie nie trafiał. Pomyślałem sobie, że ten sposób pozwoli mi w jakimś sensie stworzyć obraz, który wyglądałby tak, jakby był znaleziony w tym Czarnobylu po wybuchu, gdzie to promieniowanie też wyszło jakby poza ramy kontroli i poza miejsce, w którym no, powinno zostać. Stąd ta forma.
Już wtedy spotkał pan ludzi, którzy mieszkają w strefie?
Tak, i to właśnie spotkania z nimi pozwoliły mi oswoić ten mój lęk. Nie samo przebywanie w Czarnobylu, nie te ruiny i pozostawione ślady życia, a takie życie, które tam wciąż się wiedzie, pozwoliło mi oswoić to miejsce i wręcz polubić.
10-kilometrowa strefa, ta najściślejsza wokół samej elektrowni, 30 kilometrów strefa nieco szersza i to w tej 30-kilometrowej strefie żyją ludzie. Jedni nigdy stamtąd nie wyjechali albo wrócili tuż po ewakuacji. Dlaczego oni tam mieszkają? Dlaczego oni wrócili?
Chciałbym umieć odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Chciałbym też powiedzieć, że to zwykła tęsknota za domem, ale nie miałem okazji w życiu takiej doświadczyć. Też trudno mi ją zrozumieć, widząc, co pozostało z ich domów, ale słyszałem od nich, od wielu z nich, że nie wyobrażają sobie życia gdzie indziej, że miejsca, które były im oferowane, to były przeważnie mieszkania w większych miastach, połączone z możliwością pracy w innej elektrowni na podobnym lub wyższym stanowisku i również z taką ofertą pierwszeństwa w zdobywaniu wyposażenia tych mieszkań, nie mogły zastąpić domów, które od pokoleń były w ich rodzinach. Niektórzy z nich, dwa razy słyszałem i kilka razy od innych reporterów historię po prostu przywiązania do miejsca pochówku swoich bliskich. Nie wyobrażali sobie, że mogliby zostawić swoje groby albo też swoje zwierzęta, swoją ziemię. Pewnie z różnych względów, które wciąż trudno mi zrozumieć, ale zaciekawiały mnie za każdym razem. Gdy wracałem, to wracałem, myślę, że dlatego, że chciałem się tego dowiedzieć.
Czy to są ludzie odważni? Czy oni się bali wracać? A może się ciągle boją skażenia?
Nie czuć z ich postawy ani z tego, co mówią, żeby się bali. Być może jest to taka postawa, która pozwala im tam mieszkać. Bardziej ta niepewność i strach widziałem u tych, którzy mieszkają tuż na zewnątrz strefy, w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Dlatego, że oni mieszkali trochę za daleko, żeby być zaliczonymi do ofiar Czarnobyla i żeby dostać te oferty ewakuacji czy przeniesienia do innych ośrodków, ale za blisko, żeby uniknąć konsekwencji tej tragedii, która też się wiązała z tym, że stracili sąsiadów, stracili drogi, które przechodziły przez ich wsie, bo one stały się nagle ślepe i w związku z tym nie ma tam szansy na żaden biznes, na przedsiębiorczość, na to nawet, żeby ludzie przejeżdżali tam przypadkiem, zatrzymywali się i powiedzieli dzień dobry. Więc w nich widziałem bardziej taki niepokój, lęk, bo jakieś tam minimalne zapomogi dostają i kto by dał rentę zdrowemu? Takie myślenie się u nich pojawiało. U tych ludzi, którzy zostali lub wrócili do samej strefy, raczej widzę pogodzenie się z tą sytuacją. Często przywołują swój wiek jako argument, że mieli rację, no bo dożyli albo dożyły, bo raczej większość mieszkańców tych terenów to kobiety, wdowy. Dożyły przynajmniej sędziwego średnio wieku w tym miejscu, więc czują się spokojne, albo wydają się spokojne.
Jak wyglądała pana praca tam na miejscu? Przecież wchodził pan w bardzo bliskie relacje. Do tej pory utrzymuje pan kontakty z mieszkańcami strefy. Jak wyglądała ta praca? Na czym panu zależało?
Zależało mi na tym, żeby pokazać życie codzienne, które z jednej strony wydaje się monotonne, z drugiej strony tak jak życie tutaj i w każdym innym rejonie świata jest do jakiegoś stopnia tylko przewidywalne. Na początku jeździłem tam jako młody reporter z takim swego rodzaju planem, który realizowałem w mniejszym lub większym stopniu. Wiedziałem, jakie elementy będą mi potrzebne, żeby opowiedzieć o życiu codziennym, ale dość szybko zorientowałem się, że nie jestem w stanie wymyśleć lepszego scenariusza niż właśnie pisze je samo życie. I dzisiaj, gdy w ogóle pracuję z aparatem, czy to jest Polska, czy inny rejon świata, raczej spędzam dużo czasu z moimi bohaterami i przyglądam się temu, co się dzieje, ponieważ moje kontakty trwają dość długo, dzieje się wiele nieprzewidywalnych rzeczy i ja mam okazję to dokumentować.
Czym się zajmują ludzie mieszkający w strefie? Czy to są rolnicy? Czy tam jest szansa na jakąkolwiek działalność inną niż rolnictwo?
Trudno mówić o działalności, bo ci, którzy mieszkają w strefie, to nie jest działalność, która ma przynosić im dochód. Oni uprawiają ziemię, ale na własne potrzeby. To, co wyprodukują, spożywają. Dostają zapomogi, które wydają w obwoźnym sklepie, odwiedzającym ich raz na tydzień lub dwa, zależnie gdzie się znajdują. Nie ma tam szansy na zarobkową działalność. Jedyny rodzaj usług, jakie świadczy się w strefie dla zewnętrznych, w cudzysłowie, klientów, to są takie usługi turystyczne, ale te pełnią raczej agencje państwowe i posługują się przewodnikami, którzy mieszkają na zewnątrz strefy i tam tylko przyjeżdżają z turystami.
Turyści odwiedzają mieszkańców strefy?
To się na pewno zdarza, natomiast niezbyt często, dlatego że te wycieczki trwające najczęściej dzień lub dwa do trzech maksymalnie mają dość ograniczony program i ludzie, którzy tam jeżdżą, raczej jeżdżą obejrzeć to, czego się spodziewają, czyli ruiny miasta Prypeć, Czarnobyl.
Zrobić sobie zdjęcie na tle elektrowni i sarkofagu?
Pewnie też. Na pewno w każdej takiej wyprawie są ludzie, którzy chętnie porozmawialiby z kimś, kto tam żyje, ale no, te odległości nie są małe, więc nie są w stanie przekonać całej grupy do takiej zmiany planów.
A jak zdobyć zaufanie, nazwę to może brutalnie, obiektów fotograficznych? Ludzi, których się fotografuje.
Taką chyba podstawą rzeczywiście byłoby nie myślenie o nich jako o obiektach, więc od razu muszę tutaj tak to zaznaczyć. Ale moją podstawą w ogóle w tej pracy to jest chyba to, że ja nie fotografuję dla ładnych kadrów. Zawsze fotografuję w jakimś celu. w celu opowiedzenia jakiejś historii, a przy okazji dowiedzenia się czegoś o świecie. Ponieważ ta fotografia ma cel i ja go mam na podorędziu, więc na każde pytanie jestem w stanie odpowiedzieć. A ludzie, myślę, że mają taką umiejętność odczytywania naszych intencji. I jeśli są w stanie nam w nie uwierzyć, jeśli jesteśmy w tym szczerzy, to nie mają kłopotów z otworzeniem swoich drzwi szeroko i przyjęciem nawet człowieka z aparatem.
Wspomniał pan, że ludzie mieszkający w strefie są pogodzeni z losem. Czy też tak traktują katastrofę, że są z nią pogodzeni?
Tak, generalnie mam wrażenie, że traktują katastrofę, jakby to było nie tyle działanie człowieka, co jakaś klęska żywiołowa. Zdarzyło się, to jest takie najczęstsze opisywanie samego wybuchu. Pamiętają, co robili w tym momencie, wiedzą, co się skończyło, ale nie sądzę, żeby rozpamiętywali to każdego dnia. Oczywiście w tych kontaktach z turystami, którzy wyłącznie przyjeżdżają do tego miejsca, dlatego że ono jest wykreślone z mapy, no to te wspomnienia wracają, ale żyją dniem dzisiejszym i kolejnymi raczej niż przeszłością.
Nie kusi pana, żeby spróbować pojechać do białoruskiej części tej skażonej strefy? Podobno tam jest jeszcze więcej, na pewno nie odkrytych miejsc, ale więcej pozostałości po katastrofie.
Tak, tylko że w tej białoruskiej części właśnie raczej są pozostałości. To nie jest zamknięta część strefą. Tam, z tego co wiem, nie mieszkają ludzie. To są ruiny. Jeszcze przejeżdżając przez ten fragment Białorusi, który widzę choćby z pociągu, który z tego Nowego Miasta Sławutycz kursuje do strefy, dowożąc pracowników, no tak to wygląda. Mnie ta część mniej interesuje. Oczywiście wiem, że to Białoruś bardziej ucierpiała w wyniku wybuchu, jeśli chodzi o promieniowanie, ale mnie bardziej niż katastrofa ekologiczna tutaj interesuje katastrofa socjologiczna i tak naprawdę jest drugorzędne dla mnie, gdzie ją dokumentuję. Po prostu poszukuję ludzi, którzy ją przeżyli i którzy jej doświadczyli.
Wspomniał pan o Sławutyczu. To jest miasto, którego zaczęto budowę rok po katastrofie w Czarnobylu. Tam trafiły osoby, które pracowały w elektrowni. To jest nowe zaplecze elektrowni, sypialnia tego miejsca, które po elektrowni zostało.
To jest miasto, które przyjęło częściowo byłych pracowników albo pracowników elektrowni, ale też przyjechali tam nowi, bo nie wszyscy byli w stanie pracować w tym miejscu, więc myślę, że w dużej części byli to nowi, młodzi inżynierowie, którzy zasilili załogę elektrowni w Czarnobylu, której po prostu nie dało się wyłączyć z dnia na dzień. Ona nie produkuje już energii elektrycznej, ale wciąż funkcjonuje. Większość z tych ludzi zajmuje się jej konserwacją i pilnowaniem pierwiastków, które mogłyby posłużyć do czegoś złego. Ale wraz z przebiegiem lat i z likwidacją szkód w elektrowni, też przy kończeniu budowy nowego sarkofagu nad reaktorem czwartym, w każdym kolejnym etapie zwalniano jakąś część tych ludzi, którzy przestawali być potrzebni, więc to miasto dla mnie może okazać się ostatnią ofiarą Czarnobyla. Mimo że jest najmłodszym miastem Europy, trudno wyobrazić mi sobie jakąś perspektywę dla wszystkich tych mieszkańców, którzy w dużej części polegają na elektrowni jako głównym żywicielu tych rodzin.
Wracając jeszcze do socjologicznego aspektu katastrofy czarnobylskiej, z jednej strony ludzie pogodzeni z losem, z drugiej strony ci, którzy mieszkają na granicy strefy, nie objęci żadnymi działaniami, które miałyby ich zabezpieczyć przed skutkami katastrofy, a jeszcze dalej ci, którzy zostali przesiedleni w inne miejsca Ukrainy, czy jeszcze wtedy Związku Radzieckiego. Czy oni tęsknią nadal za swoim miejscem, którym był Czarnobyl czy okolice tego miasta?
Tak, zdecydowanie tak. Po jakimś czasie odwiedzania tej strefy zorientowałem się, że dla każdej rodziny jest taki jeden dzień, w którym mogą odwiedzić strefę, głównie w celu odwiedzenia grobów swoich bliskich, ale zawsze te okazje wykorzystują wspólnie, całą wsią wręcz. Pospotykają się w jednym miejscu i autobusem podróżują na cmentarz przypisany do właśnie swojej wsi w Czarnobylu, a potem do swoich domów, bo zawsze je odwiedzają i mimo, że te domy obiektywnie trudno wciąż nazywać domami, to oni nie mają wątpliwości, że nimi właśnie są. Wciąż potrafią opisywać te miejsca, ulice, szkoły czy ogrody jako najpiękniejsze na świecie. Wydawałoby się, że łatwiej pogodzić z taką stratą będzie się mieszkańcom miast, bo w Prypeci mieszkali przecież tylko 16 lat. Ale to były takie lata w ich życiu, które pewnie kojarzą się nam ogólnie z najpiękniejszymi. Rodziły tam się ich pierwsze dzieci, tworzyły rodziny, więc wciąż nazywają je najpiękniejszym miastem na ziemi, mimo że mieszkają w innych, pewnie równie funkcjonalnych miejscach. Natomiast w tych wsiach, które ludzie opuszczali, to przywiązanie jest chyba większe. To są jednak ich ojcowizny, gdzie całe historie rodów tworzyły się przez lata i wracają z bardzo dużą tęsknotą. Opisują najsłodsze jabłka, które rosły w ich sadach w taki sposób, że można poczuć ich smak.
Na mnie zrobiła wrażenie szczególnie ta opowieść o człowieku, jednym z inżynierów bodajże pracującym w elektrowni, który razem z panem odwiedził swoje dawne mieszkanie w Prypeci i zamykał okna bez szyb. Wszedł do tego mieszkania tak, jakby przed chwilą je opuścił. Pokazywał pokoje, pokazywał bliskie mu miejsca i jednocześnie zamykał okna, chroniąc przed przeciągiem, ale okna bez szyb, już zdewastowane.
Tak, to był mój przewodnik Siergiej Jakulin i on widział moje zainteresowanie silnymi emocjami tych ludzi, którzy na wsiach odwiedzali swoje domy i on mówił, żebym nie spodziewał się u niego łez, bo on przecież jest mężczyzną, że tam był tam kilka razy. Tłumaczyłem mu, że ja tylko chciałbym, żebym pokazał mi to swoje mieszkanie, że nie mam żadnych oczekiwań. I gdy weszliśmy, to rzeczywiście pierwsze kroki skierował do okna, które było otwarte i zaczął je dokładnie zamykać, mimo że nie było w tych oknach szyb. I ten gest też we mnie pozostał jako chyba najsilniejszy znak tego, że to jest wciąż jego mieszkanie. W ogóle odwiedzając te miejsca z ludźmi, którzy w nich mieszkali, miałem wrażenie, że mam szansę zobaczyć je właściwie takimi, jakimi kiedyś były, bo nie sposób samemu dostrzec znikającą, bladą kreskę na framudze, która... Tak jak u nas przecież oznaczała wzrost małych dzieci, które tam się chowały, czy jakichkolwiek śladów, które dla nich były wspomnieniami tych najlepszych właśnie lat. Dzięki tym wspólnym wizytom, w czasie których oni tymi wspomnieniami wręcz meblowali ruiny, które normalnie tam można zobaczyć, potrafiłem zrozumieć, że ta tęsknota jest żywa i że mimo upływu czasu ona w nich jest. I właściwie wszyscy bohaterowie, których pan podzielił na trzy grupy, ja chyba podobnie o nich myślę, łączą się w jednej, właśnie w takiej, których łączy poczucie straty. Czasami jest to poczucie straty, które nam się może wydawać, że to jest strata jakiegoś dobytku, ale to tak naprawdę jest strata ich domów, ich życia, które prowadzili, które wspominają jak najlepiej.
Drugie albo trzecie pokolenie dzieci albo wnukowie tych, którzy pracowali w elektrowni, już tak do tych miejsc rodzinnych nie tęsknią. Dla nich to też w pewnym sensie staje się atrakcją turystyczną, to miejsce.
Myślę, że jeśli ktoś nie ma bezpośredniej pamięci związanej z wybuchem Czarnobyla, to interesuje go to miejsce jako miejsce historyczne, ewentualnie jako właśnie takie miejsce do eksploracji, miejsce, które znają z gier komputerowych, z serialu. Miejsce wykreślone z mapy, atrakcyjne, ale w jakimś sensie bezpieczne, kontrolowane. Nie jest to bliskie turystyce wojennej, która też się przecież gdzieś odbywa na świecie, ale no, ma jakiś element adrenaliny, której pewnie niektórzy z tych podróżników, eksploratorów poszukują.
Książka Homesick, którą pan wydał, Home, dom, sick, chory, tęsknota za domem, książka, album, w specyficzny sposób skonstruowana. Dlaczego tak pan zdecydował?
Dlatego, że jakby wszystkie wyprawy mają fotograficzne odbicie w bardzo różnorodnych wizualnie materiałach. Poszukiwałem takiej formy, która pozwoliłaby mi opowiedzieć o tych ludziach jako o jednej grupie, mimo że rzeczywiście te historie publikowałem osobno po drodze w magazynach, które interesowały się przeważnie katastrofą co 5 lat z okazji nie tyle serialu HBO, ale z okazji okrągłych rocznic. Pomyślałem, że to słowo pozwala im się właśnie na kartach albo na długiej karcie tej książki połączyć w tej tęsknocie, dlatego że rzeczywiście ona oznacza tęsknotę za domem, ale składa się z tych dwóch słów, które po zamianie kolejności mogą zupełnie znaczyć co innego i ludzie, którzy zostali w okolicy strefy, mają w jakimś sensie poczucie, że mieszkają w skażonym miejscu, czyli w chorych domach, a ci, którzy je opuścili, myślą o nich jako o tych domach utraconych.
Jak się ją rozłoży, otworzy, to zdjęcia układają się w jeden ciąg, w taką wielką szpaltę albo taśmę długości 7 metrów.
Tak, nawet chyba 7,5. To mała książka, jeszcze myślałem o niej jako o takiej książce, którą można zabrać ze sobą podróż do Czarnobyla, jeśli ktoś by się tam wybierał, i miałem nadzieję, że być może przekona kogoś, że warto też odwiedzić ludzi, którzy tam mieszkają.
Dlaczego tej książki nie można nigdzie dostać?
Ona była publikowana przy pomocy popularnego dzisiaj crowdfundingu, czyli zbiórki społecznościowej na portalu Polak Potrafi, i prawie w całości się wyprzedała, zanim została opublikowana. Gdy już do publikacji doszło, okazało się, że książka się też podoba. Dostałem za nią ważną dla mnie nagrodę w takim międzynarodowym konkursie Pictures of the Year International, ponieważ jest to książka, którą w całości sam wymyśliłem, zaprojektowałem, nadzorowałem jej druk i wszystko, co się z tym wiąże. To była dla mnie olbrzymia radość. No niestety jej brak dzisiaj skłania mnie często do myślenia o ponownej edycji, ale nie jest to takie też proste, jakby się mogło wydawać, no bo wymagało dość ciężkiej pracy introligatorów. Pracowałem z taką bardzo dobrą introligatornią w Warszawie, braci Szymańskich, ale no na pewno z ich perspektywy niechętnie by wracali do tej żmudnej pracy klejenia tych wszystkich arkuszy w długie, 7,5-metrowe harmonijki.
Czarnobyl i elektrownia, i teren elektrowni jest atrakcją turystyczną. Wystarczy kilkaset złotych i jedziemy do Czarnobyla, zwiedzamy, robimy zdjęcia. Wchodzimy do elektrowni. Nawet niedawno słyszałem o możliwości wejścia już do samej sterowni. Moi znajomi, którzy niedawno byli tam, mieli takie wrażenie, że troszeczkę Ukraińcy czy agencje, które organizują wycieczki, jednak podkręcają atrakcyjność tego miejsca. Nie jest tak zostawione same sobie, że tam gdzieś no, momentami jakieś rekwizyty są rzucone, żeby pokazać grozę sytuacji.
Nie wiem, czy to miejsce wymaga takich zabiegów. Ja mam nieco inne wrażenie, że na przestrzeni lat, gdy odwiedzałem na przykład opustoszałe, opuszczone szkoły, widziałem, jak te rekwizyty tam pozostawione zmieniają swoje położenie. Na przykład, nie wiem, maski gazowe nagle znajdowały się gdzieś bliżej okna, gdzie mogło liczyć na lepsze światło. Sobie wyobrażałem, że odwiedzający to miejsce sami tworzą takie obrazy, które być może ilustrują lepiej to, czego się spodziewali, no ale jednocześnie zmieniając w jakimś sensie te miejsca, które powinny być pozostawione sobie. Pewnie też to jest powód, dla którego mnie one mniej interesowały w mojej pracy. Przez 8 lat w trakcie pracy nad książką byłem 13 razy i myślałem, że to jest zakończony etap, ale jeszcze zdarzyło mi się dwa razy od 2016 roku być w strefie. Wątpię, żeby to były ostatnie wyjazdy.
Strefa ciągnie, czy ludzie?
Powiedziałbym, że i strefa, i ludzie. Strefa jest piękna. Jest to takie rzadkie miejsce dla mnie na ziemi, gdzie można usłyszeć ciszę i zobaczyć, jak natura radzi sobie z cywilizacją. No i ludzie, którzy fascynują swoją postawą i otwartością jednocześnie.
Przygodę z Czarnobylem i zdjęcia zaczynał pan od prymitywnego aparatu na klasyczną kliszę, ale była też komórka, aparat w telefonie komórkowym. To znaczy, że zdjęcie dobre można zrobić każdym urządzeniem. Co to znaczy dobre zdjęcie?
To pytanie ma tyle odpowiedzi, ilu będzie próbował na nie odpowiadać, ale oczywiście zdarzało mi się podejmować taką próbę i raczej opisuję jako takie, gdzie nie widzę albo nie czuję obecności fotografa. Gdy jest to zdjęcie, które nie świadczy o sprycie, refleksie, nawet o jakiejś takich możliwościach szybkiej obserwacji, ale zdjęcie, które jest intymne, każe mi myśleć o ludziach, którzy są na zdjęciu. Od razu tak podświadomie wręcz mówię o ludziach, bo przecież nie musi to być zdjęcie przedstawiające ludzi, ale tak, jest to zdjęcie, gdzie zaczynam myśleć, jaki tam panuje zapach, jaka atmosfera i o czym się tam mówi i myśli, raczej niż o tym, jak oni wyglądają.
Pan Maciej Nabrdalik był moim rozmówcą, gościem państwa i moim. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.